Pán s vámi.
I s duchem tvojim.
Slovo Evangelii vedu k Świętego Mateusza.
Chvála Tobie, Pane.
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień naszych rekolekcji i kolejny dzień, w którym Bóg chce do nas mówić. Kolejny dzień naszego słuchania Boga. I mając skupiony słuch serca na tym, co do nas mówi Bóg, na te przeróżne sposoby, znów słuchamy Słowa Bożego. I to jest piękne, że wczoraj słuchaliśmy pierwszego czytania o Józefie. I dziś też słuchamy o Józefie, ale o innym Józefie. O świętym Józefie, który jest patronem naszej parafii. Jakie to ma znaczenie? Po pierwsze, święci, którzy są nam dani, to jest szczególna pomoc od Boga. Kiedy zapytalibyśmy się siebie samych, po co Kościół daje świętych? Po części po to, żeby modlić się za ich wstawiennictwem, żeby ich prosić o pomoc u Boga. Dlatego, że oni, którzy są już w chwale nieba, mają bezpośredni dostęp do Boga. Ich moc modlitwy jest zwiększona. Niektórzy, którzy odrzucają wiarę Kościoła katolickiego, mówią: ja nie potrzebuję żadnych pośredników, jedynym pośrednikiem jest Pan Jezus. Tak mówi Pismo Święte. I do żadnych świętych niektórzy nie chcą się modlić. Ale to jest zwykłe poproszenie kogoś o modlitwę. Nie poprosiłeś nigdy kogoś o modlitwę, żeby się za ciebie pomodlił? Nie prosiłeś nigdy innego człowieka o modlitwę? A tu o ile potężniejszą moc ma modlitwa tych, którzy nie są tylko pielgrzymami jak my na ziemi, ale którzy już są w niebie, którzy mają bezpośredni dostęp do Boga. To jest zwykłe proszenie kogoś o modlitwę. Po drugie, święci są po to, żeby nas inspirować, a czasami też, żeby zawstydzać. Bo patrząc na ich życie, widzimy, że Ewangelią można żyć. I że Ewangelia się nie przeterminowała. I że przez 2000 lat trwania Kościoła ta sama Ewangelia jest źródłem życia dla wszystkich ludzi w różnych epokach. Ewangelia się nie przeterminowała. I to widzimy w życiu wielu świętych. I kiedy Bóg dzisiaj chce mówić do nas przez świętego Józefa, jako przez patrona naszej parafii, możemy się zapytać: Boże, co Ty chcesz mi przez świętego Józefa powiedzieć? Ze świętymi jest tak, że mamy różnych patronów. Mamy patronów z Chrztu Świętego, mamy patronów z bierzmowania. Niektórzy mówią, że na bierzmowaniu wybieramy sobie imię. Nie wybieramy sobie imienia, takie, jakie nam się podoba, ale świętego patrona, świętego opiekuna, który nas prowadzi. I każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby mieć więź ze swoim świętym patronem. To jest niesamowita pomoc u Boga. I to jest szczególna odpowiedzialność chociażby rodziców, którzy, kiedy rodzi się małe dziecko, żeby dać mu imię takie, które będzie przywoływało jego świętego patrona. Teraz są różne mody na różne imiona dla dzieci. I czasami są wybierane takie imiona, gdzie dziecko nie ma świętego patrona. Rodzice kierują się względami estetycznymi, bo tak się po prostu podoba. Ale wszyscy wiemy, że życie to nie bajka i każdy z nas potrzebuje pomocy w życiu. Wtedy takie dziecko ma tej pomocy mniej, bo nie ma świętego patrona, opiekuna, kolejnego, który mógłby go prowadzić w drodze do Boga, kolejnego, który by wyjednywał dla niego łaski, kolejnego, który byłby dla niego wzorem. Więc to jest bardzo ważna odpowiedzialność rodziców o to, żeby wybierać takie imiona dla dzieci, żeby one przez całe swoje życie miały opiekę świętego patrona. Z drugiej strony nasi patronowie, to jest ciekawe, że nie my sobie ich wybieramy, ale oni sobie nas wybierają. Co to znaczy? Wiecie, kiedy byłem w podstawówce, mam nadzieję, że nikogo z was nie zgorszę moją infantylnością. Kiedy byłem w szkole podstawowej i przygotowywałem się do bierzmowania, to ksiądz, który nas przygotowywał, mówił: wybierzcie sobie jakiegoś świętego patrona, o którym chcecie, żeby wam pomagał w życiu. Ja wtedy, wiecie, lubiłem rysować. Uczyłem się rysować. Bardzo dużo mi to radości sprawiało. I ja wtedy słyszałem, że jest taki Michał Anioł. No i słyszałem, że on taką piękną kaplicę sykstyńską wymalował. Wiery, to jak taki Michał Anioł byłby moim patronem, to może on by mi pomógł w życiu trochę w rysowaniu. Więc ja sobie wybrałem na patrona Michała. No i w tych karteczkach do bierzmowania napisałem Michał. I później, i wiecie, moja świadomość wiary jako małego chłopca była taka, że ja myślałem, że to chodzi o tego artystę Michała Anioła Buonarroti. Okazało się, że pomyliłem Michała Anioła Buonarroti ze świętym Michałem Archaniołem. Wiery, jaki wstyd! Jaki wstyd! Chodziło zupełnie o kogo innego. Chodziło mi o to, żeby ten święty pomógł mi rysować jakoś, rozwijać się w mojej pasji, a ja wybrałem jakiegoś anioła. Wiecie, tak mi było wstyd, że przez kilka lat w ogóle nikomu się do tego nie przyznałem. Myślałem w ogóle, że moje bierzmowanie jest nieważne. Mówię, bo taka podstawowa pomyłka i w ogóle nie wiem, czy to zadziała. A po kilku latach, jak byłem w seminarium, przeczytałem w takiej książce, książka była zatytułowana Kwiatki świętej Tereski. To była książka z historiami ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu działania świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. I była tam opisana historia kobiety, za którą modliła się jej córka. I ta kobieta po wielu latach się nawróciła i postanowiła przyjąć chrzest, przyjąć bierzmowanie. I po jakimś czasie dzwoni do swojej córki i ta córka, i mama mówi do tej córki: córuś, a jakiego ja mam sobie patrona wybrać, bo ja nie wiem. I ona do niej mówi: mamuś, to nie my sobie wybieramy patronów, ale to oni sobie wybierają nas. No i wiecie, mi wtedy taka wielka żarówka się zapaliła nad głową. Zupełnie inne spojrzenie na tą moją pomyłkę zbierzmowania i zacząłem sobie zadawać pytanie. Czy święty Michał Archanioł wybrał sobie mnie, że chce się mną opiekować? I zacząłem zadawać jemu takie pytanie. Święty Michale Archaniele, czy ty naprawdę się mną opiekujesz? Daj mi jakiś taki, żebym ja zobaczył. Wiecie, święty Michał jest niezwykłą pomocą w walce duchowej. Po każdej mszy świętej u was w parafii odmawiacie modlitwę egzorcyzmującą do świętego Michała. To jest naprawdę potężna modlitwa. Ja w swoim życiu doświadczyłem mocy tej modlitwy, którą wy odmawiacie na końcu mszy świętej, kiedy wiele razy pomagałem księżom egzorcystom przez modlitwę o uwolnienie nad ludźmi, którzy byli dręczeni przez złego ducha. Widziałem wtedy szczególną pomoc świętego Michała. Mówię: wow, to naprawdę zadziałało. Moja pomyłka w czasie bierzmowania. Święty Michale, ty to wykorzystałeś, to ty sobie mnie wybrałeś, ty mnie naprawdę chronisz. I wiecie, dla mnie to było coś niesamowitego. Coś, co mi się wydawało pomyłką, Bóg rzucił mi na to zupełnie inne światło. To nie jest tak, Marcin, że ty sobie wybrałeś świętego, to on sobie wybrał ciebie, że ciebie będzie chronił. I chcę was zachęcić do takiego samego spojrzenia dzisiaj. Na twojego patrona z chrztu świętego, na twojego patrona z bierzmowania, na twojego patrona parafii. Właśnie to jest też ciekawe, że Pan Bóg mi odpowiedział przez książkę Kwiatki Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ja pochodzę z parafii Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. I wiem, że to Święta Tereska doprowadziła do tego, że ja wziąłem tą książkę, żebym to dobrze zrozumiał. Ale to zrozumiałem po latach. Kościół mówi o tajemnicy świętych obcowania, to znaczy, że my wszyscy razem ze świętymi jesteśmy połączeni, jak naczynia połączone. Tak jak mamy więzy rodzinne, mama, tata, siostra, brat, ciocia, wujek, to są naturalne więzy, tak samo mamy więzy duchowe z naszymi patronami. Więzy duchowe mamy z naszymi patronami z chrztu, z bierzmowania, z naszymi patronami z parafii. I to są realnie istniejące relacje, które jeśli zaniedbujemy, to my dużo na tym tracimy, bo tym mniej rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu. Odkąd zacząłem tak patrzeć na sprawę obcowania świętych, bliskości ze świętymi, moje spojrzenie na moje życie, na różne wydarzenia, które się działy, zupełnie się zmieniło. I ostatecznie święci są po to, żebyśmy widzieli w przykładzie ich życia, jak w praktyce działa Ewangelia. Jak w praktyce działa życie z Bogiem. I kiedy spojrzymy na tą dzisiejszą Ewangelię, na życie świętego Józefa, widzimy, że Bóg postawił go w sytuacji bardzo trudnej. W tamtych czasach ślub nie wyglądał tak jak u nas. Ślub był jakby taki dwuetapowy. Najpierw były zaślubiny, później przez kolejne 9 miesięcy małżonkowie mieszkali oddzielnie i dopiero po 9 miesiącach zamieszkiwali razem. I to było przypieczętowanie ślubu. I ten czas tych 9 miesięcy to był czas wzajemnej wierności. Bo czasami się okazywało, że w czasie tych 9 miesięcy u kobiety zaczynał pojawiać się brzuch, ale mąż mówił: ale to nie moje. Bo okazywało się, że doszło do zdrady. I te 9 miesięcy było po to, żeby mąż miał prawo powiedzieć: że unieważniamy ten ślub. I taka sytuacja właśnie zdarzyła się w życiu Józefa. Taka sytuacja zdarzyła się w życiu tej młodej pary z Nazaretu. Spróbujmy spojrzeć na sytuację, którą on przeżywał z jego perspektywy. Ma najpiękniejszą kobietę na świecie, kobietę, którą wybrał sam Bóg. I nagle się okazuje, że ona będzie miała dziecko. I on nie wie, co o tym wszystkim myśleć. I w głowie ma burzę mózgu. Pojawiają się różne myśli, osądy. Jak byś ty zareagował? W takich sytuacjach naturalnie w nas się pojawiają różne podejrzenia, być może nawet oskarżenia. A co tak naprawdę było w sercu świętego Józefa? Chciał oddalić Maryję, żeby nie narazić jej na zniesławienie. Żeby ludzie o niej źle nie mówili. On w tym wszystkim nie troszczył się o siebie, ale troszczył się o nią. Nie rozumiał tego, co się dzieje zupełnie. Ale w jego ustach nie było żadnego oskarżenia, żadnych podejrzeń. Pismo Święte mówi o świętym Józefie, że był człowiekiem sprawiedliwym. A sprawiedliwy według Pisma Świętego to jest taki, który jest tak blisko Boga, że nie tylko słucha tego, co mówi Bóg, ale że jest blisko serca Boga i wręcz zna zamiary Boga. Tak jakby się domyślał, czego można się spodziewać po Bogu. I on wiedział, że po Bogu można spodziewać się dobra, ale nie zła. On nie oskarżał Boga o zło. On nie pytał, dlaczego mi to zrobiłeś? On wiedział, że w tej sytuacji dzieje się jakieś dobro, którego on zupełnie nie rozumie. Ale nie było w nim żadnych oskarżeń wobec Boga, wobec Maryi. I miał dylemat. I Bóg go nie pozostawił w tym dylemacie. I on miał serce na tyle otwarte, że był w stanie usłyszeć Boga, który do niego przyszedł przez anioła. Serce jest otwarte wtedy, kiedy nie jest zamknięte przez oskarżenia, przez podejrzliwość. Nie każdy ma takie serce. I teraz pytanie, jak możemy się troszczyć o to, żeby mieć takie serce jak Józef? I tu jest niesamowita jego postawa, bo kiedy czytamy Pismo Święte, to nie przeczytamy żadnego słowa, które Józef wypowiedział. To znaczy, że Pan Bóg chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć przez jego postawę życiową. Nie wypowiedział ani jednego słowa. Człowiek, który cały czas milczy. Czy naprawdę tak było, nie wiemy. Ale tutaj, przez to, co mówi nam Ewangelia, oznacza, że Bóg chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć, że Biblia nie notuje żadnych Jego słów. Święty Józef nic nie powiedział, ale swoją postawą powiedział najwięcej. Dzisiaj psychologowie mówią, że oprócz tego, co mówimy werbalnie przez słowa, to my mówimy też naszym ciałem. Jest cały dział w psychologii komunikacji niewerbalnej. I oni mówią, że 80% tego, co człowiek mówi, to mówi poza słowami. Przez swoje ciało, przez mimikę, przez ton głosu, przez gestykulację, przez sposób ubioru nawet. 80% tego, co mówimy, mówimy poza naszymi słowami. I wielka rola milczenia, i chciałbym na tym na chwilę się zatrzymać, na postawie milczenia. Bo to nie jest takie milczenie tylko zewnętrzne. Święta Faustyna w dzienniczku duchowym, który prowadziła, napisała takie zdanie: dusza milcząca ma moc przed Bogiem. Co to znaczy? Co to znaczy, że dusza milcząca ma moc przed Bogiem? Świat, w którym żyjemy, mówi nam, że milczenie to jest najgorsza z możliwych rzeczy. Że dzisiaj, jak masz łokcie, to trzeba się rozpytać. Ludzi trzeba kopać po kostkach. Ewangelia mówi, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. A świat mówi, błogosławieni, którzy umią innych przekrzyczeć, bo zawsze wyjdzie na ich rację. I to jest błogosławieństwo świata, które świat mówi. To jest katecheza świata. Mamy obecnie katechezę Ewangelii i katechezę świata. I my podejmujemy decyzję, kogo bardziej słuchamy. I tą katechezą świata, w którym żyjemy, jesteśmy przesiąknięci. Ile dookoła nas jest przekrzykiwania siebie? Ile między nami jest kłótni? Jeszcze do niedawna ludzie przychodzili do mnie i mówią, proszę księdza, jak jadę do moich rodziców do domu, mamy listę tematów zakazanych, na które nie możemy rozmawiać, bo skaczemy sobie do gardeł. Kiedyś to nie mogliśmy rozmawiać tylko o polityce. Teraz jeszcze do tego doszła pandemia, teraz jeszcze do tego doszły szczepionki. Nie możemy ze sobą rozmawiać. Gryziemy się ciągle. I zrobiliśmy listę tematów zakazanych, bo co się z nami stało, że przestaliśmy rozmawiać ze sobą? Każdy ma coś do powiedzenia. W internecie wielu ludzi umieszcza różne komentarze na zasadzie nie znam się, ale się wypowiem. Jak to się stało, że teraz mamy w Polsce samych specjalistów od wojny? Przecież byli specjaliści od pandemii, a teraz są sami specjaliści od wojny. I my na wszystkim chcemy się znać. Na wszystko chcemy mieć odpowiedź, ale ten świat, w którym żyjemy, przed nami stawia taką pokusę. Musisz mieć swoje zdanie na jakiś temat. Powiedz, co ty o tym myślisz? I wiele z tego, co ludzie rozmawiają między sobą, wcale nie opiera się na prawdzie. Opiera się na jakichś subiektywnych, indywidualnych racjach, na poglądach. Ja mam taki pogląd, ty masz taki pogląd. Wiecznie dialogujemy ze sobą. Każdy ma prawo sobie myśleć to, co chce. Ale jest bałagan i zamęt. I pogubiliśmy się w tym wszystkim. I Bóg przez postawę świętego Józefa mówi nam, spójrz, jaką rolę ma milczenie. I w milczeniu nie chodzi tylko o to, żeby zamknąć swoje usta. Bo są różne poziomy takiego głębszego, wewnętrznego milczenia. Żeby nie tylko zamilknąć wobec tego, co mówię, ale można na przykład zamilknąć wobec tego, co ja uważam za słuszne. Jeżeli nie będę umiał zamilknąć wobec tego, co ja sam uważam za słuszne, nigdy nie wysłucham drugiego człowieka, który myśli inaczej niż ja. To nie jest złe, że my wiele rzeczy uważamy za słuszne. Złe jest, że nie potrafimy się tego zaprzeć. Jeżeli nie potrafimy się tego zaprzeć, jeżeli nie potrafimy zamilknąć wobec tego, to my kreujemy nasz świat i nasze życie według naszych własnych wyobrażeń. I przestajemy mieć kontakt z rzeczywistością. Zobaczcie, dlaczego między nami są kłótnie. Dlaczego między nami są sprzeczki, nieporozumienia. Dlaczego są konflikty, z czego one wynikają. Z tego, że my mamy pewne wyobrażenie o sobie. Masz pewne wyobrażenie o sobie, o swoim życiu. Masz swoje jakieś wyobrażenie o współmałżonku. Masz jakieś wyobrażenie o dzieciach. Masz jakieś wyobrażenie o państwie, o polityce, o kościele. I wyobrażenie to jest jedno, ale stan faktyczny to jest coś innego. I zobaczcie, dlaczego się ciągle niepokoimy? Bo my kochamy nasze wyobrażenia, ale nie kochamy tego, co jest faktycznie. Jeżeli będziesz bardziej kochał swoje wyobrażenia o drugim człowieku, to będziesz go ranił. Bo ty będziesz wiedział, że ty powinieneś to i to, a ty powinnaś to i to. Ale on tego nie robi. A jeśli bardziej kocham wyobrażenie o sobie samym niż siebie samego, to ciągle będę się oskarżał.
Będę żył w nieustannym potępieniu siebie, bo ciągle nie jestem taki, jak chciałbym być. Jeżeli kocham własne wyobrażenia, to będę innych ludzi zabijał słowem, dlatego że oni nie są tacy, jak mi się wyobraża. I będę się na wszystkim lepiej znał. Z takim człowiekiem nie da się żyć. Będę ranił wszystkich dookoła. Tylko dlatego, że kocham moje wyobrażenia bardziej niż ludzi, których mam do kochania. Wczoraj usłyszeliśmy, że Bóg Ciebie kocha. Nie kocha Twoje wyobrażenie o Tobie. Nie kocha Twojego wyobrażenia o Tobie, ale Ciebie. Jezus mówi, pokochaj siebie i kochaj innych ludzi, nie Twoje wyobrażenia o nich. Nie to, jak chciałbyś ich zmienić. To jest też czasami przyczyna wielu konfliktów w rodzinach. Rodzice mają wyobrażenie o dzieciach, że rodzice, i to jest dobre wyobrażenie, rodzice chcieliby, żeby ich dzieci były pobożne, chodziły do kościoła, a dzieci nie chodzą. I co? Powinieneś chodzić do kościoła. Dopóki jesteś w moim domu, mieszkasz pod moim dachem, to musisz przystąpić do bierzmowania. Moralizm. Słowa, które zabijają. Bo kocham bardziej moje wyobrażenie o dziecku niż moje dziecko. I nie będę potrafił mojego dziecka usłyszeć tego, jakie wątpliwości przeżywa, tego, co je boli. Bo będę kochał bardziej własne wyobrażenie o własnym dziecku. I Bóg mówi, zamilcz wobec tego, co ci się wydaje słuszne. Zamilcz wobec twoich wyobrażeń, tak jak Józef. Zostaw to. Kochaj swoich bliskich takich, jakimi są. Idź i kochaj. Może nam się wydawać, że popełniliśmy wiele zła w życiu i że Bóg nam nigdy nie wybaczy. Idź do spowiedzi, oddaj wszystko w konfesjonale i zamilknij wobec całej Twojej przeszłości, wobec całej Twojej historii życia. Zostaw to. Zamilknij. Te rzeczy, których nie rozumiesz, to, co się dzieje w Twoim życiu, to, co się dzieje na świecie, to, co Ciebie niepokoi, zamilknij wobec tego. Zostaw to. Zostaw to. Nie rozdrapuj. Nie roztrząsaj tego wewnętrznie. Zostaw. To ci zabiera pokój serca. Jesteś ciągle niespokojny. Zostaw to. I tylko wtedy, kiedy odrzucisz oskarżenia, tylko wtedy, kiedy odrzucisz ten brak przebaczenia, tylko wtedy, kiedy odrzucisz tą podejrzliwość, jesteś w stanie wtedy przyjąć aniołów, których Bóg będzie ci stawiał na twojej drodze. Wtedy możesz usłyszeć, w jaki sposób Bóg przychodzi do ciebie i kogo stawia jako anioła. Do Józefa przyszedł przez sen. Ale aniołem jest każde wydarzenie, które nas zbliża do Boga. Każda osoba, która nas przybliża do Boga. Aniołem dla ciebie mogą być te rekolekcje, bo w czasie tych rekolekcji usłyszysz albo zrozumiesz coś, co ciebie przybliża do Boga. Albo przyjdziesz i pojednasz się z Bogiem, zbliżysz się do Niego. Ale zbliżyć się można wtedy, kiedy nasze serca wolne są od tych słów, które zabijają. Więc w milczeniu nie chodzi o to, żeby tylko nie mówić na zewnątrz ustami. Jest milczenie wewnętrzne, którego bardzo potrzebujemy, żeby móc siebie kochać. Żeby najpierw móc przyjąć to, że Bóg kocha mnie naprawdę. Mnie kocha Bóg? To wszystko, co we mnie powstaje jako pytanie na miłość Boga, zamilknąć wobec tego, przyjąć to. Przyjąć to, że Bóg mnie kocha i że da mi wszystko, żebym mógł iść i kochać tych, którzy są ze mną. Nie wyobrażenia, które mam w głowie. Nie pisać czarnych scenariuszy, ale przyjmować rzeczywistość taką, jaka jest, z ufnością, że w tym właśnie jest ze mną Bóg. Panie Boże, ja bym wszystko widział inaczej. Mi się wszystko w życiu posypało, ale ja ufam Tobie, że Ty nad wszystkim masz kontrolę, że Ty nad wszystkim panujesz, że chociaż mi pewne rzeczy wymknęły się spod kontroli, to Tobie się nie wymknęło nic spod kontroli, Panie. Jezu, ufam Tobie. I to jest styl życia, który jest lekarstwem dla naszych serc, który jest balsamem dla naszych dusz. Gdybyśmy tak wszyscy zaczęli żyć, nasze życie zmieniłoby się niewyobrażalnie. Paradoksalnie, świat dookoła wcale mógłby się nie zmieniać, ale zmienią się nasze serca. Bo nieważne, jaki świat jest dookoła Ciebie, ważne, jaki świat jest w Tobie. Amen.